Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu. Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. I dzisiaj o biznesie, a dokładnie o RODO, a moim gościem jest nasz JODA, inspektor ochrony danych osobowych, prawnik pan Jarosław Podbielski z Centrum Stomatologiczno-Implantologicznego doktora Krzysztofa Awiło. Witaj Jarku.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Witold.
Jarku, RODO już jeden rok obowiązuje i kilka razy zdarzyło mi się na kongresie OSIS, przysłuchując się rozmowom stomatologów, że to nie wszystkich obowiązuje, że to obowiązuje tylko duże kliniki dentystyczne, implantologiczne. Czy to też obowiązuje każdy gabinet, nawet jednofotelowy, stomatologiczny?
Tak, bez wątpienia tak. RODO obowiązuje każdy gabinet, chociażby ze względu na fakt podstawowy, jakim jest przetwarzanie danych szczególnych, czyli danych o stanie zdrowia. I tutaj nie dość, że obowiązuje tak jak każdego przedsiębiorcę w zakresie przetwarzania danych w stosunku do danych osób fizycznych, tak tu mam jeszcze szczególną kategorię danych, gdzie te restrykcje i te zabezpieczenia muszą być lepsze, bardziej doskonałe. Tak jak wspomniałeś, rzeczywiście mamy pierwszy rok obowiązywania RODO w praktyce i z tej okazji niejako można powiedzieć ustawodawca nam zrobił taki prezent, gdyż właśnie od 4 maja 2019 roku weszła ustawa, która właśnie ma za zadanie doprecyzować RODO. I tutaj dosyć długi tytuł jest tej ustawy. To jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Tytuł dosyć długi, ale i niestety ta ustawa też jest, mimo że z założenia jej cel jest taki, że ma uporządkować nam stosowanie RODO. No, w praktyce zaraz Państwu opowiem, jak to wygląda, ale no, sam akt jest dosyć długi, bo to blisko 120 stron tekstu, który zmienia aż 168 ustaw.
Czyli w ciągu jednego roku, czy po jednym roku wprowadzono aż tyle zmian? Czy...
Tak, tak. To jest pakiet, który doprecyzowuje w zakresie przepisów już, można powiedzieć, branżowych właśnie stosowanie RODO i ma za zadanie no, rozwiać pewne wątpliwości. Długo by nam przyszło mówić o wszystkich zmianach, ale jak się domyślam z racji tematyki naszego podcastu, skupmy się może tylko na tych, które w praktyce będą dotyczyły stomatologów na co dzień.
Dokładnie, więc Jarku, z praktycznego punktu widzenia, bo te zmiany zostały wprowadzone pewnie dlatego, że były niedoprecyzowane i dochodziło pewnie do jakichś nieporozumień czy do niejednoznaczności. W związku z tym, co skupiło uwagę ustawodawców i jakie zmiany zostały wprowadzone, co praktycznie powinien wiedzieć każdy stomatolog?
Tej wiedzy jest sporo, ale tak w telegraficznym skrócie spróbujemy może przejść przez poszczególne działy z punktu widzenia praktycznego i zacznijmy może od kodeksu pracy, czyli od zmian dotyczących w ogóle procesu rekrutacji, no bo z reguły stomatolodzy nie są w stanie sami pracować i zatrudniają osoby, czy to w charakterze asysty, czy też osób pracujących w recepcji.
Czyli chodzi o lekarzy, o recepcjonistki, o asystentki?
To znaczy te zmiany są szczególnie ważne z punktu widzenia pracodawcy, tak? Czyli naszego tak. lekarza stomatologa, który po prostu zatrudnia personel pomocniczy w swojej działalności.
Bo wtedy robi nabór, rozmawia z osobami, wybiera najbardziej kompetentną. Pewnie to tyczy, pamiętam, tego, o co wolno pytać, a to, o co nie powinniśmy pytasz.
Tak, i tutaj właśnie ustawodawca doprecyzował to, zmieniając artykuł 22 prim. I tutaj już mówimy o samym procesie rekrutacji. Oczywiście zostaje zasada wiążąca się z tym, że żeby w ogóle rozpocząć ten proces rekrutacji, to nasz przyszły kandydat na pracownika, przekazując nam swoje tak zwane CV, musi nam tam wyrazić zgodę na ten proces rekrutacji. Pamiętajmy, że zgoda ta dotyczy tego danego procesu rekrutacji, a te CV z taką zgodą nie może być wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacji, chyba że ten nasz kandydat wyraźnie to zaznaczy, i niezbędne jest usunięcie tego CV po zakończeniu procesu rekrutacji, jeśli nie przyjmiemy właśnie tego kandydata.
Czyli, przepraszam bardzo, czyli na CV, jeżeli prosimy o CV i przysyłają kandydaci, tam powinna być notka...
Stosowna klauzula, tak.
Stosowna klauzula.
Natomiast z punktu widzenia pracodawcy jako osoby rekrutującej, warto wspomnieć, że oczywiście odsyłam Państwa do kodeksu pracy, zawsze będę odsyłał, ale tak woli przypomnienia. Tu chodzi o to, że teraz pracodawca nie może pytać o takie rzeczy jak na przykład wykształcenie, coś z ciekawostką, chyba że jest to uzasadnione ze względu na charakter wykonywanej pracy. Jest to taka zmiana istotna, bo bardzo nam w tym artykule 22 ustawodawca zawęził charakter informacji, które możemy zbierać w trakcie procesu rekrutacji. Dlaczego mówię o tym wykształceniu? No bo to jest element, o który, prawda, zwyczajowo zawsze pytamy. Podobnie jest z przebiegiem zatrudnienia. A jeśli zbieramy te informacje, to musi być to uzasadnione. Wiadomo, jeśli zatrudniamy asystentkę i chcemy, i jest nam ta wiedza potrzebna, no to taka asystentka złoży nam to w formie oświadczenia. Czyli nie możemy od razu żądać, że przy procesie rekrutacji, żeby nam to potwierdziła stosownym dokumentem.
I to też jest uwaga dla osób, które ubiegają się o pracę w klinikach, bo jak składają to CV i są na interwiu i wtedy dostają pytanie odnośnie edukacji, to powinni z tego, co mówisz, powiedzieć, jakie konkretne, na przykład asystentka czy higienistka skończyła szkolenia dotyczące higienizacji, dotyczące dentystyki, czy wykształcenie również, ale w zakresie stomatologii, czy w zakresie tego, co ma wykonywać w danej klinice. Natomiast jeżeli właściciel kliniki pyta o więcej, wtedy ona ma prawo powiedzieć, słuchaj, to RODO nie każe mówić, a właściwie tobie zabrania pytać o to, czy gromadzi takie informacje.
Może aż tak daleko bym nie szedł, żeby pouczać swojego przyszłego pracodawcę, ale niewątpliwie rzeczywiście te przepisy się na tyle zmieniły, że jest rzeczywiście większa tajemnica. Jest po prostu tajemnica takich danych i to jest dobra wola naszego przyszłego pracownika, czy nam ujawni tego typu informacje, czy nie. My nie ma, natomiast mamy jako pracodawcy bezwzględny zakaz dyskryminowania go właśnie z tego powodu, że tych danych na nam nie ujawnił, co może być nawet daleko idące i może powodować roszczenie ewentualne takiego kandydata, który nie został przyjęty do pracy ze względu na to, że na przykład nie udzielił odpowiedzi na tego typu pytanie.
Okej, ale ty też powiedziałeś, na przykład jak zapyta taki przyszły potencjalny pracodawca, w jakich innych klinikach pani pracowała? Czy powinien na to odpowiedzieć?
To znaczy, myślę, że tutaj to tak, bo mówimy o pewnym doświadczeniu zawodowym, które ma wykazać, że tak powiem, przewagę.
To jest merytoryczne pytanie, kandydata. Informacja dość istotna, która może wpłynąć na zatrudnienie lub nie na zatrudnienie, a mówiąca dużo o jakby pewnym poziomie wiedzy czy standardu wykonywania pracy.
Ja tu mam na myśli raczej taką sytuację, w której pracodawcy czasami żądali już na fazie rozmowy rekrutacyjnej przyniesienia dokumentów potwierdzających wykształcenie. I teraz pamiętajmy...
Świadectwa, czyli
tak,
świadectwa.
Teraz pamiętajmy o tym, że wystarczy oświadczenie naszego kandydata, tak?
Okay.
Kolejną zmianą istotną, która też jest związana z kodeksem pracy, a wzbudzała wiele kontrowersji wśród właścicieli placówek medycznych, to jest kwestia monitoringu. Wiemy, że po wprowadzeniu przepisów RODO w maju...
Mówisz o kamerach. O
tak,
kamerach
monitoring mówi tak o kamerach.
Dla kogo? Dla pacjentów, dla pracowników, dla wszystkich?
Po maju, po 25 maja 2018 roku już były pewne regulacje, które pozwalały tylko wówczas stosować monitoring, jeśli było to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia i wtedy mogliśmy stosować ten monitoring. Natomiast teraz po zmianach ustawodawca poszedł dalej i dokonał ograniczeń, mówiąc wprost o tym, że monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Także mamy tutaj wprost powiedziane, w których pomieszczeniach tego monitoringu nie może być. Jeszcze jednym ważnym elementem są pomieszczenia, które, że tak powiem, pod swoim władaniem mają organizacje związkowe, ale to myślę w mniejszej mierze dotyczy naszych stomatologów.
Pytanie, a kamera umieszczona na przykład na wejście samo w gabinecie?
Na wejście samo w gabinecie, jeżeli w charakterze bezpieczeństwa, dzwoni, to myślę, że tak. Natomiast, absolutnie niedopuszczalne jest umieszczenie takiej kamery wewnątrz w gabinecie, no bo narusza to niewątpliwie intymność pacjenta.
Chodziło mi o wejście do kliniki, czyli jakby z zewnątrz wewnątrz, tak. A poczekalnia, a recepcja?
Myślę, że tutaj tak, ze względu, ale tak jak mówimy tutaj o charakterze, na powołanie się na właśnie ten aspekt bezpieczeństwa lub ochrony mienia i pracowników, tak?
Co jeśli chodzi o kamery nad fotelami dentystycznymi?
No tutaj to myślę, że to jest zbyt daleko idące i tu bezwzględnie nie.
Nie powinno być.
Nie, bo to chociażby już według obowiązujących dotychczas uregulowań jest kwestia intymności. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności. No.
Pamiętam jedną klinikę, jak odwiedziłem i właściciel miał swoje stanowisko, swoje biurko i na monitorze tam miał podgląd na wszystkie fotele dentystyczne i cieszył się, bo mógł obserwować, co się dzieje w każdym gabinecie, co dentysta robi, czy jest pacjent, czy nie ma pacjenta, więc teraz to zgodnie z RODO to jest...
To nie wchodzi w rachunek.
Raczej niedopuszczalne.
Rozumiem, że to szło tak daleko, że widział nawet, co się temu pacjentowi robi.
Pamiętam, jeszcze jedna kamera była i nad recepcją, gdzie pani przyjmowała pieniądze, także ta kamera była tak ustawiona, że mógł nawet patrzeć w komputer i widzieć, co ona wpisuje i jakie kwoty. Więc...
Tutaj już może byśmy się powoływali na tą ochronę mienia, natomiast no, bezwzględnie przestrzegam przed umieszczaniem kamer w gabinecie, tak? Bo tutaj ta poszanowanie intymności pacjenta jest nadrzędne i nie ma tu żadnego wyjątku.
Jasne. I Jarku, ja przepraszam, że jeszcze wtrącę, ale od razu przyszło mi do głowy, a co jak chodzi o zdjęcia, o nagrywanie zabiegów, gdzie jest widoczna cała twarz, to jest...
No. To jest ochrona wizerunku i tu musimy mieć zgodę
pacjenta. Czyli przed takim zabiegiem na przykład mówimy, że nagrywamy w celach szkoleniowych.
I myślę, że nawet nie mówimy. Myślę, że najlepiej było pozyskać po prostu zgodę.
Zgodę, czyli trzeba mieć na piśmie przed wykonywaniem zdjęć i przed wykonywaniem...
Dla naszej wygody, dla celów dowodowych.
Pewnie. Przepraszam bardzo, bo ci przerwałem. Mhm. Proszę kontynuuj.
Ale nawiązując do pytania pierwszego, czy RODO istnieje w gabinetach stomatologicznych i czy tu są jakieś wyjątki, to myślę, że właśnie zmiana, która weszła od 4 maja dotycząca obowiązku informacyjnego rozwiewa nam to zupełnie, dlatego że tu nasz ustawodawca poszedł na pewne ustępstwo dla tak zwanych mikroprzedsiębiorców i co mogłoby się wydawać bardzo miłą niespodzianką, zrezygnował nieco z obostrzonych wymogów co do obowiązku informacyjnego w przypadku mikroprzedsiębiorców.
Informowania kogo przez kogo?
Już mówię. To jest artykuł 13 RODO, który nakazuje każdemu, kto pozyskuje dane w momencie ich pozyskania, przekazanie pełnej informacji o tym, o celu właśnie pozyskiwania tych danych, o tym, kto jest administratorem, jak długo te dane będą przetwarzane. I do tej pory ten obowiązek trzeba realizować w momencie pozyskiwania tych danych. Także te informacje, czasami dosyć obszerne, trzeba było osobie takiej, które nam dane przekazuje, dać tuż przed tym, jak ona nam te dane przekaże, tak, żeby ta zgoda była w pełni świadoma. Natomiast teraz ustawodawca wyszedł naprzeciw małym organizacjom, takim, które w sumie mają 10 pracowników, czyli tak naprawdę zatrudniają 9 pracowników i mamy, prawda, naszego przedsiębiorcę. I one mogą tą informację z artykułu, ten obowiązek informacyjny dopełnić poprzez umieszczenie go na stronie internetowej albo wywieszenie chociażby na jakiejś tablicy informacyjnej w sposób widoczny. Natomiast i tutaj jest ten niemiły wyjątek dla stomatologów, nie dotyczy to przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Czyli tutaj znowu się pojawiają nasi stomatolodzy, którzy niestety no nie mogą skorzystać z tego uproszczenia i muszą w pełnej formie przy pozyskiwaniu tych danych informować pacjenta, co będzie się działo z ich danymi. Także to jest jeszcze jedno potwierdzenie na to, że RODO niezależnie od wielkości naszego gabinetu będzie nas obowiązywało.
Zaraz, czyli recepcja pozyskując dane i lekarz dokonując też tak zwanej, zbierając historię choroby, to muszą poinformować pacjenta, czy mieć druk do podpisania, tak?
Tak, to znaczy recepcja musi przekazać w momencie pozyskiwania tych danych, przekazać naszemu pacjentowi, po co te dane pobiera, na jakiej podstawie. Jasne. Tutaj jest podstawa prawna, już kiedyś o tym mówiliśmy. Natomiast to musi nastąpić w momencie pobierania tych danych, czyli tutaj, kiedy pacjent wypełnia nam tą pierwszą kartę pacjenta, tą kartę informacyjną. Lekarz oczywiście ma podstawę przetwarzania danych związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej, ale pamiętajmy o tym, że wyrażamy zgodę na chociażby kontakt SMS-owy w celu potwierdzenia wizyty, na kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia takiej wizyty i musimy wówczas mieć przekazaną pełną informację zgodnie właśnie z tym artykułem 13 RODO. Także tutaj, jak widzicie Państwo, jest jeszcze jeden przejaw tego, że RODO obowiązuje wszystkie gabinety.
A w praktyce, Jarku, u Was w klinice, jak to wygląda? To daje się pacjentowi jakiś druk?
Tak, w momencie, kiedy pacjent wypełnia nam dane podstawowe niezbędne do założenia karty. Potwierdza fakt zapoznania się, jest wskazanie, że zawsze dostępna ta informacja w aktualnej treści jest na stronie internetowej, zawsze jest do wglądu w recepcji, także ma różne formy dotarcia, nawet jakby z czasem chciał zerknąć, co my robimy z jego danymi osobowymi, to oczywiście może.
Jarku, jeszcze tam nie do końca załapałem tą kwestię, 9-10 osób lub więcej lub mniej niż 10.
Tutaj wspomniałem o mikroprzedsiębiorcach i o rozumieniu zgodnie z tą ustawową nowelizacją właśnie z uproszczenia tego obowiązku informacyjnego i tak jak wspomniałem, na stronie internetowej i na wywieszenie tam na tablicy może tylko mikroprzedsiębiorca, czyli to jest właśnie zgodnie z przepisami takie przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 9 osób.
Czyli jak jest 9 osób klinika.
Plus dziesiąty właściciel,
to nie muszą tego druku.
Nie, niestety dawać. Muszą, dlatego muszą. Że powiedziałem Państwu, że jest ten wyjątek, tak, który potwierdza, że jeśli zbieramy informacje o stanie zdrowia, a niewątpliwie dokumentacja medyczna taka jest, to wyłącza nam to dobrodziejstwo, które zostało wprowadzone właśnie nowelizacją. Rozumiem. Tak, ale jest to potwierdzenie jednocześnie tego, że RODO dotyczy nawet tych mikroprzedsiębiorców.
Pewnie. I jak co pamiętam, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, to jest też kwestia wydawania dokumentacji pacjentom. Tutaj też jakieś zmiany chyba,
tak,
prawda?
I tu weszły zmiany, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają z poprzedniego naszego podcastu, chyba wspominaliśmy o tym, ale jest to bardzo ważny element prowadzenia praktyki stomatologicznej, bo pacjenci często zwracają się z prośbą o wydanie dokumentacji. Dotychczas po wprowadzeniu RODO w 2018 roku mieliśmy pewien dualizm. Z jednej strony mieliśmy stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, który twierdził, że tak, jeśli pacjent się powoła na RODO, to zgodnie z przepisami RODO artykułem 15 punkt 3 może dostać informacje o przetwarzanych danych osobowych bezpłatnie. I z drugiej, ale że tak powiem, musimy mieć tutaj cel jasny, czyli że on chce mieć wgląd na podstawie, czy też otrzymać tą informację przetwarzanych danych na podstawie właśnie tego przepisu RODO. A z drugiej strony mieliśmy stanowisko Rzecznika Praw Pacjentów, który twierdził, że każda dokumentacja wydawana po raz pierwszy powinna być bezpłatnie. Teraz ustawodawca unormował tą kwestię w ten sposób, że zmienił ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i mamy jednoznaczną regulację mówiącą o tym, że każde wydanie dokumentacji po raz pierwszy jest bezpłatne. I wydawałoby się, że to rozwiązanie jest proste do stosowania, jednak w praktyce nastręcza to trudności, bo mówimy o pierwszym wydaniu całości dokumentacji medycznej. A mamy przecież taką sytuację, że może przyjść do nas pacjent i powiedzieć, ja chciałbym moją dokumentację na przykład z przebiegu leczenia implantologicznego, a tymczasem w naszej placówce miał robione jeszcze inne leczenie, na przykład stomatologiczne. I teraz my jesteśmy zobowiązani wydać mu nieodpłatnie tę część, o którą prosi, a musimy pamiętać, że jak przyjdzie do nas drugi raz i będzie chciał pozostałe leczenie, to też tą część musimy wydać mu nieodpłatnie. No jest to, proszę Państwa, pewien problem natury praktycznej. Szczególnie myślę, że zrozumieją to ten problem ci Państwo, którzy prowadzą dokumentację medyczną w formie elektronicznej i mają recepcję, gdzie panie muszą czuwać nad właśnie wydawaniem tej dokumentacji medycznej, czyli nad faktem odnotowywania, w jakim zakresie ta dokumentacja była wydana. Oczywiście jest obowiązek też zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prowadzenia wykazu wydawanej dokumentacji medycznej, no ale niewątpliwie zawsze interpretacja była taka, że RODO ma nie nastręczać, prawda, papierologii, nie nastręczać trudności administracyjnych, ma być też bezkosztowe, a tu dochodzimy do sytuacji, że jeśli chcemy uzyskać no nieduże opłaty za wydawanie dokumentacji medycznej, musimy ściśle przestrzegać właśnie tej reguły, czy pacjent już cały zakres dokumentacji medycznej raz dostał za darmo, czy też nie. No w praktyce jest często tak, że po prostu placówki rezygnują z odpłatności za wydawanie dokumentacji medycznej i większość z tego, co się zorientowałem po 4 maja, po prostu wprowadziło nieodpłatne wydawanie dokumentacji medycznej. Warto wspomnieć jeszcze o właśnie podstawie wydawania tej dokumentacji medycznej, bo teraz jednoznacznie, i tu jest jednoznaczne stanowisko też Rzecznika Praw Pacjenta, te wydanie dokumentacji nie może być obwarowane żadnymi wnioskami. Po prostu to niejako na placówki medyczne, na podmioty lecznicze przerzuca się wprost ten obowiązek, że muszą wypełnić przepis prawa i wydać dokumentację medyczną.
Wnioskami to znaczy, że pacjent nie musi pisać żadnego wniosku?
Nie, tak naprawdę nie musi pisać żadnego
tylko
wniosku.
Tylko poprosić w recepcji albo...
Chociaż zwracam uwagę na to, że na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Pacjenta znajdziecie Państwo i chyba podlinkujemy nawet Państwu taki przykład wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, mimo że nie jest konieczny i to recepcja, czy też osoba przyjmująca ten wniosek dla celów chociażby dowodowych powinna taki wniosek sporządzić chociażby z ustnego nawet polecenia pacjenta. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną formę, która się pojawia w praktyce. Chodzi o formę elektroniczną, czyli mamy sytuację, w której pacjent do nas się zwraca w drodze elektronicznej o wydanie takiej dokumentacji i zgodnie z przepisami RODO jesteśmy zobowiązani wydać mu to w tej samej formie, o ile nie zastrzegł sobie tam inaczej. Tak, i to jest dosyć duży problem.
Czy mailem może napisać?
Tak, mailem.
Prosić się o przesłanie dokumentacji, w tym zdjęć radiologicznych, z leczenia.
Na przykład, tylko proszę zwrócić uwagę, że często dochodzi do takiej sytuacji w praktyce, że mamy, prawda, kartę pacjenta, w której on nam na przykład odmówił podania maila, a potem się do nas zwraca w drodze mailowej o wydanie tej dokumentacji.
No to wtedy oczywiście, ja rozumiem, nie wydajemy, bo nie wiemy, czy to jest jego mail.
No właśnie i tutaj, że tak powiem, zależy. Dlaczego? Dlatego, że to po naszej stronie jest obowiązek w tym momencie identyfikacji tego pacjenta i dopełnienia obowiązku wydania mu dokumentacji medycznej w tej drodze, o którą prosi, w zakresie, o który prosi. I musimy sobie z tym poradzić i przyjąć stosowne rozwiązanie, żebyśmy no, nie naruszyli jego tajemnicy związanej z ochroną danych osobowych, a jednocześnie właśnie nie mamy pewności, że ten mail, z którego on się do nas zwraca, jest mailem jego, czy ktoś się nie podszywa.
No to co praktycznie robić w takiej sytuacji?
No, oczywiście ja nie czuję się władny, żeby Państwu tutaj radzić w 100%, ale myślę, że najlepszą formą będzie uprawdopodobnienie maksymalnie, czy ten mail jest od właściwej osoby. No myślę, że jeśli mamy ten numer telefonu kontaktowego, to bym sprawdził podobnie, zresztą podobnie czynią to banki, proszę zwrócić uwagę. Tak? Kiedy dzwonimy i możemy zweryfikować rozmówcę poprzez właśnie to, że dokonują albo odzwonienia, albo identyfikacji. Okay. I tu myślę, niestety jest to kolejny obowiązek, który ciąży na prowadzących placówki medyczne.
I pytanie, Jarku, ponieważ ta dokumentacja i wydawanie we fragmentach na życzenie pacjenta, i z punktu widzenia praktycznego lepiej wydać od razu całą dokumentację temu pacjentowi?
No zdecydowanie tak, ale proszę pamiętać, że o zakresie wydania tej dokumentacji nie decydujemy my, lecz nasz pacjent.
A ewentualnie możemy pacjenta przekonać, powiedzieć, to niech pani weźmie całą, pan całą dokumentację. Bo
możemy to zaproponować oczywiście, ale jak pacjent powie, nie, interesuje mnie tylko ta dokumentacja dotycząca przebiegu leczenia endodontycznego, no to tylko...
Dobra, jak on się zwróci po raz kolejny o to samo?
O to samo możemy już odpłatnie, tak.
Odpłatnie. Jeśli to jakie to jest, są, czy to są stawki unormowane?
To są stawki unormowane i tutaj też odsyłam do ustawy, bo tam jest przelicznik, ile możemy maksymalnie wziąć za stronę kopii dokumentacji medycznej, ale to są groszowe sprawy. Okay. Podobnie jest w przypadku wydania na nośniku elektronicznym, to jest już w tej chwili nie pamiętam, ale to co 3, około 2 zł, natomiast te stawki są uzależnione od współczynnika i średniego wynagrodzenia i tam przeliczane przez współczynnik i to są ogłaszane bodajże co kwartał i bierze się wówczas podstawia pod wzór i mamy kwotę, ale tak jak mówię, no to są groszowe sprawy. Dlatego część po prostu, tak jak powiedziałem, placówek rezygnuje w ogóle z odpłatności za wydawanie dokumentacji.
Czy coś jeszcze takiego istotnego, praktycznego?
Praktycznego. No w praktyce jest tak, że proszę również zwrócić uwagę i myślę, wracając do właśnie kodeksu tutaj pracy i tych zmian, o których mówiłem na początku, ale wiąże się to w ogóle z problematyką upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych. Bo tak jak teraz ustawodawca wprowadził wymóg, że te osoby, które zajmują się tą dokumentacją pracowniczą, muszą mieć specjalne upoważnienie. Tak generalnie w placówkach medycznych często zapomina się o tym, że upoważnienie dla pracowników powinno być właśnie określać, że mają ten dostęp do tych danych szczególnych i ten zakres szczególny możliwości przetwarzania danych osobowych.
A kto ich powinien upoważnić?
Administrator. Administrator danych, czyli właściciel placówki. Chyba, że ma inspektora ochrony danych osobowych, który to czyni w jego imieniu.
Jasne.
To, co mogę Państwu powiedzieć, to niewątpliwie często się wydaje właścicielom, że mają już wszystkie procedury, mają wprowadzone zapisy i sprawy RODO mają za sobą. No niestety tak nie jest, dlatego że śledząc na bieżąco zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno i Urząd Ochrony Danych Osobowych, wielokrotnie jego prezes się wypowiadał, jak i osoby współpracujące z nim, że RODO to jest droga i ciągłe zmiany. I na to Państwo możecie się przygotować, że to nie kończy się jednokrotnym wdrożeniem. Te zmiany cały czas są, ewoluują i tak będzie.
Pewnie. Tak? I Jarku, a jakie są konsekwencje kary? Konsekwencje niedopełnienia.
Powiem tak, nie lubię mówić o karach, bo to nie chodzi o to w tym systemie, żeby karać, no ale rzeczywiście chyba Państwu się już obiło uszy, że prezes ochrony danych osobowych, znaczy urząd, wymierzył taką karę. Nie była to kara mała właśnie za naruszenie zresztą obowiązku informacyjnego, o którym dzisiaj tutaj mówiliśmy.
A to było dla kliniki dentystycznej?
Nie, to nie było dla akurat kliniki dentystycznej. Na pewno Państwo w internecie znajdziecie szczegółowy opis całego przebiegu tego zdarzenia. Jest on dosyć kontrowersyjny dla prawników, ale rzeczywiście miało miejsce już nałożenie takiej kary. No i generalnie w Europie Zachodniej też pojawiają się już incydenty związane z nakładaniem kary. Jak wiecie Państwo, te kary to są dosyć duże, bo mówimy o milionach złotych. Tak? Oczywiście one są ważone w zależności od wagi tego przewinienia. Akurat w tym przypadku polskim no była to dosyć duża kara.
Jasne. Pewnie dotyczyło jakiegoś dużego przedsiębiorstwa. Tak jak
nawet nie tak, dużego przedsiębiorstwa, ale przetwarzającego dane osobowe i to zresztą pozyskane, o ile pamiętam, z ogólnie dostępnych baz danych, ale tutaj właśnie ze względu, powołując się na koszty związane z dopełnieniem obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu tych osób, których danych posiadał ten podmiot, właśnie można powiedzieć, że zaniechał poinformowania o samym fakcie posiadania tych danych i za to ta kara została nałożona. A proszę sobie zwrócić uwagę, że jak baza ma około na przykład 2000 rekordów i trzeba by było do każdego wysłać list polecony, no żeby mieć dowód, prawda, że on tą informację otrzymał, że my posiadamy, przetwarzamy te jego dane osobowe, no to nie byłby to mały koszt.
Ale bazami też się handluje.
No prawda? Tak, ale to też... ten handel bazami teraz został bardzo ograniczony i dlatego, że kiedyś też wspominaliśmy o tym, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych po wejściu z RODO jest zgodą konkretną, tak, na dany jeden cel. Jasne. Kiedyś odznaczaliśmy taką zgodę i ona od razu była na kilka celów, między innymi na cel, mogła być często na cel związany z podmiotami powiązanymi i tu dochodziło do handlu danymi.
Pewnie, ale to już,
wypłynęliśmy
na duży ocean. Jarku, bardzo dziękuję, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję.
I do usłyszenia w naszym następnym podcaście. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.